Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Gorąco witamy i gorąco także w pogodzie, ale trzeba powiedzieć, że już rześkie są poranki i późne wieczory także bardzo przyjemne, więc taka pogoda jak najbardziej nam pasuje. No, gdyby jeszcze trochę więcej deszczu, to byłoby idealnie. Ale jak to mówił klasyk, nikt nie jest idealny oprócz mnie. Witamy serdecznie i zapraszamy do audycji Czas Reakcji. W środę 28 sierpnia Wawrzyniec Szwaja program zrealizuje. Sławek Orlik odbierze telefony od słuchaczy, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numer telefonu czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Najpierw zaczniemy od problemu z odbiorem starych leków.
Dzień dobry, Zbieta, dzwonię z Pomorzan w sprawie apteki przy Włościańskiej. To jest taka jedyna apteka na końcu jakby osiedla i do tej pory panie tam zbierały stare zużyte leki. Miały po taki pojemnik specjalny. W tej chwili tego już nie ma, bo się okazuje, że miasto jako takie, nie wiem kto to powinien odbierać, ale z tego wynika, że miasto nie odbiera już od nich tych leków. I teraz co ludzie zrobią z lekami? No pewnie będą nosić do śmietnika, no bo jak też to inaczej? Ktoś będzie szukał innej apteki? Raczej wątpię. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy. Do widzenia. Temat poruszany na naszej antenie, ale wraca. Było tak, że niektóre apteki te leki odbierały, inne nie odbierały, ale były wyznaczone apteki odbierające stare lekarstwa. No i były też ekoporty, gdzie można było zawieźć te leki. Sprawdzimy w takim razie i w najbliższym wydaniu Czasu Reakcji, albo jutro, albo pojutrze, będzie rozmowa na ten temat i zweryfikujemy, gdzie można medykamenty zużyte oddawać. 6 minut po godzinie 12. Czas powiedzieć o tym, co dzisiaj w programie, jacy goście i na jakie tematy zabiorą głos. Ano, oczywiście inspiracje słuchaczy jak najbardziej. Więc pierwsza inspiracja jest taka. Nagminna jazda rowerzystów, szczególnie na kolażówkach, w odcinku Pilchowo-Tanowo, zamiast po ścieżce rowerowej to po jezdni. Powoduje to i niebezpieczeństwo, zagrożenie dla tych rowerzystów, kolarzy, no i oczywiście utrudnienia dla przejeżdżających pojazdów. Mandat niby 100 zł, ale interwencje w tej sprawie są praktycznie ze strony policji żadne. No i rozmowa na ten temat i apel gorący do kolarzy, żeby jednak przestrzegali przepisów prawa i jeździli na ścieżkach rowerowych, nawet gdy są one z polbruku i trochę nierówne. Warto się przemęczyć dla swojego bezpieczeństwa i innych użytkowników ruchu dla ich komfortu. To temat numer jeden, około 12.10, czyli już za kilka minut. Potem natomiast temat, który odwołuje się w pewien sposób do pożaru kamienicy w Poznaniu i eksplozji w piwnicy. Właśnie, piwnica. Tym razem przy osiedlu Książąt Pomorskich jest taka piwnica. Nasza słuchaczka się skarży, że zagracona, zastawione są wspólne korytarze w tej piwnicy i według jej opinii administracja osiedla Książąt Pomorskich nie reaguje. Czy rzeczywiście nie reaguje? O tym rozmowa około 12.20. A potem potraktujemy odpowiednio kolejki. Kolejki, które pojawiły się nie przed magistratem w sprawie rejestracji pojazdów, ale przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Kolejki wynikające z tego, że nauczyciele, którzy chcą przystąpić do pracy 1 września, muszą mieć teraz zaświadczenie o niekaralności. No i wszyscy nauczyciele na ostatnią chwilę postanowili te zaświadczenie o niekaralności sobie załatwić. Pojawiły się kolejki. Czy władze Sądu Okręgowego mają jakiś pomysł, jak te zatory rozładować? Niektórzy podobno o 5 rano już się pojawiają, żeby pobrać numerek, bo numerków ograniczona jest liczba. No i duże, duże kłopoty. Czy można przez internet, drogą właśnie sieciową, takie zaświadczenie o niekaralności załatwić? O tym rozmowa około 12.35 na naszej antenie. A żeby nie było tylko poważnie, ale żeby było też wesoło, żebyśmy się bardziej uśmiechali, będzie także do Państwa propozycja kwestia wzięcia udziału w warsztatach śmiechoterapii. Tak, tak, terapia śmiechem, żeby nam było łatwiej na sercu i żebyśmy do siebie się więcej uśmiechali. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję. A teraz jeszcze a propos przygotowań do roku szkolnego. Wspominałem, kolejka przed Sądem Okręgowym w Szczecinie rano, a zapowiada się tłok na pewnym parkingu.
Dzień dobry, dzwonię z Goleniowa. Dokładnie to jest szkoła podstawowa numer 1 Jana Kilińskiego 11. Tam jest parking dla nauczycieli. Jest tylko mało miejsca. Oczywiście, czy możecie zająć sprawą po... Jest tam zakład Drobimex, czyli Jana Kilińskiego 14, spółka z ogromną odpowiedzialnością. I wszyscy tam parkują przy szkole. No wiadomo, no co krajowcy i tak dalej. Czy możecie zająć sprawą, bo będzie już rok szkolny od pierwszego czy tam od trzeciego, no i nauczyciele nie będą mieli gdzie parkować lub osoby, które przywożą dzieci do szkoły, a to stwarza niebezpieczeństwo na drodze. Potem jeżdżą samochody, dostawcze, ciężarówki. Prosiłbym zająć, bo widzę, że nikt nie podejmuje tematu. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
Najpierw temat powinna podjąć dyrekcja szkoły. Jeżeli dyrekcja już okaże się bezradna wspólnie z zarządcami tych terenów, które przylegają do terenu szkoły, no to wtedy podejmiemy interwencję. Serdecznie pozdrawiamy. A teraz wracamy do komentarzy, do spraw konduktorów pociągów Polregio i nie tylko Polregio. Przypomnę, punktem wyjścia do sprawy, którą poruszaliśmy na antenie od przedwczoraj, była kontrola w pociągu. Córka naszego słuchacza, 90-letniego prawie pana, poskarżyła się na zachowanie konduktora. Jej tata, właśnie 88 lat, więc prawie 90, jechał pociągiem z Gryfic do Dąbia. No i nie zgłosił się do konduktora po bilet, nie zgłosił, że tego biletu nie ma. Pani twierdziła, że konduktor próbował wyłudzić jakieś pieniądze na lewo. No i w tej sprawie telefony, nie tylko zresztą dotyczące tego konkretnego przypadku.
Ja uważam, że każdy będzie kiedyś stary. Nie bijemy piany. Niech siedzą, konduktor podejdzie, skasuje grzecznie. Po co się napiję do tych starszych ludzi? Ludzie, szanujmy się, bo widzę, że jest tempo i nikt się nie szanuje. Wszystko dynamicznie. Zwolnijmy i szanujmy się nawzajem. Pozdrawiam serdecznie.
Właśnie, ten szacunek jest potrzebny. Jeden krok wstecz, często jedno słowo za duże. Warto się zastanowić, policzyć do 10. To podobno dużo daje i tutaj myślę zarówno o konduktorach, jak i o pasażerach. A wczoraj pojawiła się taka informacja, że w Niemczech wsiadamy do pociągu i nie musimy szukać konduktora, to on nas znajduje i to jest normalne. Przypomnę, u nas, jeżeli mamy ponad 70 lat, to nie musimy konduktora szukać, natomiast inaczej musimy zgłosić się do kierownika pociągu B konduktora i zgłosić mu, że nie mamy biletu i będziemy prosili o wypisanie tego biletu. Osoby powyżej 70 roku życia mogą sobie spokojnie na konduktora oczekiwać. A jak to jest w Niemczech? Sprawdźmy.
Dzień dobry, z tej strony Radek. Od dłuższego czasu, już przynajmniej od roku albo 9 miesięcy, w Niemczech nie ma już przepisu i nie ma już zachowania, że to konduktor sprzedaje bilety, nawet jak się tego nie podchodzi, bo niestety w Niemczech od kilku lat jest tak, że ludzie, którzy są Auslanderami tak zwanymi, nie tylko, wykorzystali tą lukę w tych przepisach kolejowych i nie kupowali biletów i jeździli sobie za darmo. Więc teraz jest jasno napisane w każdym pociągu, w każdym, czy regionalnym, czy ICE, że jeżeli wchodzimy do pociągu, mamy obowiązek mieć bilet. Jeżeli nie mamy tego biletu przy kontroli, jest to kara 60 euro plus bilet. Dziękuję.
No, 60 euro piechotą nie chodzi, prawda? Dziękujemy za te informacje. I jeszcze jeden głos. Tak to już jest ta taryfa kolejowa skonfigurowana, że na krótszych trasach płacimy drożej, a na długich nieco taniej i wtedy jazda samochodem przestaje się opłacać, ale na tych krótszych...
Dzień dobry. Skończyłem 18 lat, zrobiłem sobie prawo jazdy. To było 96 rok. Kupiłem samochód i od tej pory pociągiem, powiem Państwu, nie jechałem. Raz chciałem pojechać do Kołobrzegu w tamtym roku, ale jak policzyłem ceny biletów do Kołobrzegu ze Szczecina, to stwierdziłem, że mi z żoną samochodem taniej pojechać. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Pozdrawiamy, ale jednak nie ma co mówić. Trzeba powiedzieć, że kolej odnotowuje renesans. Brakuje nowych wagonów. Składy są często za krótkie i tak to wygląda. 12:14, czas reakcji. Za chwilę przedstawię naszego pierwszego gościa, ale jeszcze a propos jazdy po drogach. po tym odcinkowym pomiarze prędkości wczoraj rozmawialiśmy. No i w związku z tą rozmową pytanie od słuchacza.
Witam, Józek z tej strony, stały słuchacz. Jak to jest rzeczywiście z prawem? Bo prawnicy wypowiadają się, żeby nie przyjmować mandatów, bo nie ma w kodeksie takiego czegoś jak odcinki, na których mierzy się prędkość, średnią prędkość. Mówią, żeby nie przyjmować mandatów, bo to jest niezgodne z prawem. Dziękuję.
Rzeczywiście, są na ten temat różne zdania. Inspekcja Transportu Drogowego stoi na stanowisku, że system jest legalny i skuteczny i można tutaj serwować mandaty tym, którzy w odcinkowym pomiarze prędkości jadą za szybko, ale rzeczywiście wątpliwości tutaj budzą czas popełnienia wykroczenia i miejsce popełnienia wykroczenia, bo miejsce to powinno być jedno, a nie odcinek. Czas popełnienia także powinna być to data i godzina, sekunda, i tak dalej i tym podobne. Więc do tematu wrócimy, wyjaśnimy to, mam nadzieję, ze specjalistą, który nam jednoznacznie odpowie, czy odcinkowy pomiar prędkości i mandaty są legalne, czy też nie. I jeszcze jedna sprawa a propos odcinkowego pomiaru prędkości. Zaglądamy do tunelu w Świnoujściu.
Dzień dobry. Pan z inspektoratu mówił, że jest tolerancja do 10 km na niektórych odcinkach. Ja jako użytkownik tunelu w Świnoujściu chciałbym się zapytać, czy też taka tolerancja jest w naszym tunelu w Świnoujściu? Jeżeli tak, to może warto by było powiedzieć to kierowcom, którzy przejeżdżają ten tunel. Nie jeździli z prędkością 35-40 km na godzinę, tylko spokojnie podwyższyli tą prędkość do 48-49, albo nawet może i 50 km na godzinę. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. Również sprawdzimy, jak to się tam przedstawia, ale coś czujemy, że tak jak wszędzie, czyli te 10 km na godzinę tolerancja jest. 12.16 i pierwszy gość przy naszym telefonie, pan Paweł Malinowski, prezes Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam państwa, pozdrawiam słuchaczy.
Zaprosiłem pana, bo pan jest po tej dobrej stronie mocy. Wiem, że wy w klubie rowerowym Gryfus pilnujecie tego, żeby przestrzegać prawa o ruchu drogowym, a my kierowcy, w tym pan Przemek, który do nas napisał i nadesłał filmik, tylko nie jest jego autorem, więc na razie go nie opublikowaliśmy, skarży się na kolarzy szczególnie, bo to są zwykle właśnie kolarze, czyli rowerzyści na tych rowerach o wąskich oponach, którzy zamiast na ścieżkach rowerowych poruszają się na drogach, na jezdniach. Tak jest na przykład na odcinku od Głębokiego aż do Tanowa i pomimo, że jest tam ścieżka rowerowa, co prawda w większości jest to ścieżka z Polbruku i ona jest dla tych kolarzówek nieprzyjazna, no to jednak przepis jest jednoznaczny. Jeżeli jest ścieżka rowerowa, nie powinniśmy poruszać się rowerem po jezdni. Panie Pawle, zarówno jest kierowcą, jak i rowerzystą. Jak pan patrzy na tych rowerzystów, którzy pomimo, że jest ścieżka rowerowa, jeżdżą po jezdni?
Dokładnie tak jak pan redaktor powiedział, jako Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus bardzo mocno kładziemy nacisk na kwestie przepisów. Zresztą współpracujemy już od wielu lat i z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, i z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Też podczas naszych różnych wydarzeń zapraszamy policjantów, którzy szkolą rowerzystów, w jaki sposób uczestniczyć, też naszych kolarzy, w jaki sposób uczestniczyć w ruchu drogowym. No i tutaj przepis jest jednoznaczny, że jeżeli jest ścieżka rowerowa, to rowerzysta czy kolarz powinien korzystać z tej ścieżki rowerowej. My też jesteśmy organizatorami chociażby takich zawodów dookoła Zalewu Szczecińskiego, Ultra Gryfus. Zresztą za półtora tygodnia będzie kolejna edycja tego wydarzenia. I tam też w ramach tego wyścigu startują zawodnicy po 10, to jest około 200-250 przyjaciół, zawodników, ale mają wpisane w regulaminie, że mają jechać zgodnie z zasadami obowiązującymi w kodeksie ruchu drogowego. Czyli taki kolarz biorący udział w naszych zawodach, powiem niestety powiedzmy dla tego kolarza, ale na szczęście dla rowerzystów, chociażby pokonując ten odcinek z Głębokiego, o którym mówił pan redaktor, w kierunku właśnie Polic, ma obowiązek jechania ścieżką rowerową. Fakt, że ta ścieżka jest w fatalnym stanie, fakt, że ta ścieżka nie tylko ma kiepską nawierzchnię, ale tam też występują znaki drogowe, występują przeszkody na tej samej ścieżce.
Tak, są jakieś kolejny, prawda, wyżłobienia przez wodę, tak, przez korzenie drzew. My zapowiadamy, panie Pawle, że będziemy interweniować w tej sprawie w magistracie szczecińskim.
No, mam nadzieję, że tutaj miasto będzie planowało w ramach inwestycji czy tam napraw ścieżek rowerowych, że no, ten fragment tutaj przebudować i poddać naprawie. Nie tylko właśnie sama nawierzchnia, ale same też kolizje występujące w ramach tej ścieżki rowerowej, ale to nie zwalnia z tego, że rowerzysta czy kolarz może tutaj jechać drogą. Tym bardziej, powiedzmy sobie szczerze, no to powoduje po prostu korki, to powoduje utrudnienia dla kierowców. Też jestem kierowcą, więc staram się rozumieć zarówno tutaj kierowców, jak i rowerzystów, ale jednak no, zachęcamy, apelujemy do rowerzystów, też do kolarzy, którzy jeżdżą na rowerach szosowych. Owszem, ten kolarz idzie szybciej, tak? On jedzie 25, idzie 30, niekiedy nawet 40 na godzinę, ale mimo wszystko tutaj na tych odcinkach, gdzie są ścieżki rowerowe, przepisy i prawo mówi jednoznacznie.
W filmie nadesłanym przez pana Przemka właśnie widzimy, jak za dwoma kolarzami jedzie sznur samochodów przez Pilchowo, ale wie pan co, panie prezesie? Jest to nowo i tam jest nowa ścieżka rowerowa, asfaltowa, a tam też bardzo często widujemy kolarzy, którzy jadą mimo wszystko właśnie przez Tanowo. I tu mi się wydaje też, jest tak, że kolarze mają świadomość bardzo rzadkich kar, bo jest to 100 zł mandatu za niejeżdżenie po ścieżce rowerowej, jeżeli ona jest, a my jedziemy jezdnią, ale tu praktycznie interwencji policji nie ma, albo jest ich tak mało jak na lekarstwo, więc cóż, pozostaje nam apelować i do rozsądku i do tego, żeby po prostu no, uniknąć groźnych zdarzeń, wypadków.
Tutaj, panie redaktorze, no, na tym odcinku, o którym pan mówi, no to w ogóle już nie ma wytłumaczenia, tak? Ja powiem szczerze, nawet spotykam kolarzy, jadąc na przykład z Dobrej w kierunku Głębokiego, którzy potrafią jechać drogą dla samochodu, gdzie mamy naprawdę bardzo szeroką, bardzo komfortową ścieżkę rowerową i gdzie nie ma tak naprawdę racjonalnego wytłumaczenia, z jakiego powodu nie korzystają w tym momencie ze ścieżek rowerowych. No ale powiedzmy sobie szczerze, w każdym środowisku no, są osoby, które niestety no, nie przynoszą jakby chwały temu środowisku i także w naszym gronie rowerowym, kolarskim tego typu osoby się zdarzają, ale mam nadzieję, że właśnie takie apelowanie i chociażby poruszanie tego tematu tutaj przez państwa no też zmusi do refleksji te osoby, które no, nie chcą się stosować tutaj do tych przepisów. Trudno jest odpowiadać za policję, czy policja podejmuje działania, bo też takim drugim tematem jest chociaż żeby jeżdżenie z kolei rowerzystów po chodnikach, tam gdzie nie ma ścieżki rowerowej, gdzie na przykład boją się jechać ulicą.
Pojezdni, tak.
Tak, jeżeli na przykład mówimy, nie wiem, o drodze krajowej numer 10, gdzie ten ruch jest o większym natężeniu, nie? I tutaj również policja jest bardzo oszczędna, jeżeli chodzi o podejmowanie działań, ale to jakby wynika troszeczkę z takiej wyrozumiałości. Natomiast myślę, że tutaj w tym kierunku, jeżeli chodzi o rowerzystów, którzy mają do dyspozycji ścieżkę rowerową i szczególnie w tych miejscach, gdzie naprawdę ta ścieżka jest dobrej jakości, no to tutaj wobec tych kolarzy czy rowerzystów powinny być jak najbardziej wyciągane konsekwencje.
No i jeszcze przypadek z Łukowa, to jest w województwie lubelskim. To zdarzenie drogowe miało miejsce w ubiegłym roku. Otóż kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały potrącenie rowerzystów na jednym z rond, konkretnie jednego rowerzysty. 49-letni kierujący samochodem marki Mazda nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 65-latkowi na rowerze, ale internauci zauważyli, że tam jest ścieżka rowerowa i ten rowerzysta nie powinien się na tym rondzie znaleźć. Gdyby rowerzysta jechał ścieżką rowerową, do tego zdarzenia by nie doszło. Tak jechał po rondzie jak pojazd kierujący, wjeżdżający na rondo nie zauważył. Doszło do zdarzenia. No i internauci pytają, kto tutaj jest odpowiedzialny, kto poniesie konsekwencje. I wyszło na to, że zarówno kierowca, jak i rowerzysta zostaną ukarani. Rowerzysta za to, że został poturbowany, na szczęście nie groźnie, że jechał nie ścieżką rowerową, tylko wjechał na rondo tak, jakby był samochodem, a kierujący pojazdem, bo nie zachował należytej ostrożności, bo mimo tego, że ktoś narusza przepisy prawa ruchu drogowego, to nas także obowiązują zasady zachowania szczególnej ostrożności. Czyli życzymy szerokości, a my, panie Pawle, zapowiadamy słuchaczom, że będziemy interweniowali w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie, ale także chociażby w Komendzie Powiatowej Policji w Policach, o to, żeby nawet przeprowadzili taką akcję w weekend, jeden z weekendów, a teraz słoneczna pogoda przez co najmniej 10 dni się zapowiada, więc ten weekend nie tylko najbliższy, ale następny, żeby po prostu skontrolowali, wlepili parę mandatów, bo tu już chyba na pouczenia czas się skończył. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa serdecznie.
Pan Paweł Malinowski, prezes Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus i oczywiście na ten temat czekamy na komentarze. Czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. A teraz zmieniamy temat. Pożar i eksplozja w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu sprawiają, że coraz częściej zaczynamy patrzeć na nasze piwnice, co tam stoi, czego tam nie ma, a czego być nie powinno. Przypominamy, 2 dni temu rozmawialiśmy z przedstawicielem Straży Pożarnej. Nie może być w piwnicy żadnych materiałów łatwopalnych, nie może być butli gazowych, żadnych lakierów, żadnych kanistrów z benzyną i tak dalej i tym podobne. Ale piwnice także nie powinny być zagracone, szczególnie przejścia. A o takich zagraconych piwnicach napisała do nas słuchaczka Katarzyna z osiedla Książąt Pomorskich w Szczecinie. Napisała tak: zwracam się do państwa, gdyż pomimo monitów do Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom i Administracji Osiedla Książąt Pomorskich oraz Straży Miejskiej nie możemy wyegzekwować podjęcia żadnych działań. Chodzi o piwnicę w bloku przy ulicy Czcibora 2440. Przesyłam państwu zdjęcia, jak one wyglądają. Rzeczywiście jest tam sporo gratów. Dziękujemy za zdjęcia. Piwnice, pisze pani Katarzyna, stanowią składowisko różnych śmieci poremontowych, starych zużytych mebli, telewizorów. Ostatnio w piwnicy koczowali bezdomni, którzy załatwili swoje potrzeby fizjologiczne na środku korytarza. Powód jest prozaiczny. Piwnice są otwarte i można swobodnie przemieszczać się korytarzami od pierwszej do ostatniej klatki. Mając na uwadze złożone tam śmieci, pozostaje tylko cieszyć się, że bezdomni nie zapruszyli ognia. Chyba nie trzeba tłumaczyć nikomu, jak rozprzestrzeniłby się ogień, gdy stoją tam stare telewizory. Straż Miejska odsyła nas do spółdzielni, spółdzielnia do administracji, a z kolei administracja informuje o swojej bezradności. Według pracownika administracji mogą jedynie wywiesić informacje na klatce o konieczności opróżnienia, wyczyszczenia piwnic, a następnie wywiozą śmieci na koszt lokatorów. Pomimo, że zgłaszane to było kilka razy, kartka się nie pojawiła, a śmieci nadal leżą. No i pani Katarzyna pisze jeszcze, że tam jest za łatwo wejść, wystarczy zrobić porządne zamknięcie, bo skobel to za mało, oraz zamknąć przejścia między klatkami tak, aby do piwnic mieli dostęp tylko lokatorzy danej klatki. A przy naszym telefonie gość ponownie po kilku dniach, pan Tomasz Luleczka, kierownik administracji osiedla Książąt Pomorskich Spółdzielni Wspólny Dom. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam słuchacze Radia Szczecin.
Czy podziela pan opinię pani Katarzyny, że jesteście bezradni, jeżeli chodzi o zastawianie przejść w piwnicach różnymi meblami, telewizorami i tym podobne?
No, to mogę podzielić tylko to, że no, jesteśmy bezradni, jeżeli chodzi o to, że co my posprzątamy, zrobimy akcję sprzątania piwnic, to co chwilę są wystawiane co rusz nowe rzeczy. Natomiast tak przeglądając te fotografie, które zamieściła pani Katarzyna i też po tym, jak dzisiaj dokonaliśmy inspekcji w tym budynku, no mogę stwierdzić, że korytarze są drożne. No tam jest co prawda troszeczkę rzeczy, tak jak ten telewizor w kartonie, czy tam przykryty folią. To zostanie oczywiście usunięte niezwłocznie w przyszłym tygodniu. Natomiast część rzeczy też jest tutaj to, co pani Katarzyna przysłała w tak zwanym takim boksie piwniczym, gdzie spółdzielnia ma taki dosyć ograniczony dostęp. My akurat się tam dzisiaj nie mogliśmy dostać. I tu może być problem ze sprzątnięciem tego, no ale myślę, że dotrzemy jakoś do właściciela i tam, żeby to myśl dostać i to usunąć. Będziemy to sprzątać i panie redaktorze, sprzątamy piwnicę na bieżąco. To jest taka praca syzyfowa. Sprzątamy, pojawiają się nowe rzeczy i tak w kółko.
Czy swoje skargi pani Katarzyna powinna kierować też do współsąsiadów, prawda? Bo to często sąsiedzi wiedzą, kto wystawia te stare rzeczy. Przecież można apelować, można pytać.
Znaczy, sądzę, że tak. Natomiast akurat dzisiaj, jak byliśmy na budynku, to tam na drzwiach piwnicznych jest taki napis zrobiony jakimś tam flamastrem: zamykaj drzwi i ciebie mogą okraść lub spalić. Więc jak gdyby problem niezamykania drzwi przez mieszkańców, no jest, tak? Pomimo to, że są zamki w tych drzwiach piwnicznych. I to też chciałbym troszkę sprostować. Generalnie piwnice, wszystkie drzwi wejściowe, składki do piwnicy są zabezpieczone zamkiem na klucz. Klucz jest taki sam jak od drzwi domofonowych. Te drzwi, które pani Katarzyna przysłała na zdjęciu, tam gdzie jest ten skobel widnieje, to są drzwi od pomieszczenia pod schodami, tak? To faktycznie jest skobel, to też to zostanie zabezpieczone, żeby tam się nikt nie mógł dostać, a to pomieszczenie zostanie posprzątane. To jest tam, gdzie jest to biurko i jakieś takie niebieskie worki, tak? No.
A czy piwnice są połączone pomiędzy sobą, jeżeli chodzi o poszczególne klatki schodowe? Można po prostu piwnicą przejść do drugiej klatki schodowej? Czy to jest bezpieczne, czy nie można by tego zabezpieczyć, żeby nie przechodzono pomiędzy różnymi klatkami schodowymi piwnicznym korytarzem?
Znaczy można by było to zabezpieczyć, tylko to stwarza też takie problemy techniczne, jeżeli coś by się działo w piwnicy, to też nie wiem, no to akurat nie chcę się wypowiadać za straż pożarną, ale może być problem jak gdyby w dotarciu tam do źródła tego pożaru, a to jest jak gdyby jedno, a drugie to jest to też, że niektórzy mieszkańcy z danej klatki niekoniecznie mają piwnicę w obrębie swojej klatki, mają gdzieś tam dalej, tak? I takie są problemy, ale no powiem tak, no przyjrzymy się temu, jeżeli będzie taka możliwość, no to ograniczymy przejścia w tych piwnicach, tak? I to też spróbujemy się skonsultować ze strażą pożarną, czy jest to zgodne z przepisami, tak?
Państwo regularnie sprzątają te korytarze piwniczne. Czy to obciąża budżet wszystkich spółdzielców? Czy udaje się to jakoś potem scedować na tych, którzy pozostawili te rzeczy? Czy są to rzeczy anonimowe niestety?
Panie redaktorze, powiem tak, jeżeli uda nam się dotrzeć do sprawcy pozostawienia tych rzeczy, czyli jeżeli dany mieszkaniec powie, że to przykładowy Kowalski zostawił i załóżmy poświadczy, no to wtedy my takiego mieszkańca przymuszamy, żeby to posprzątał, bądź wywozimy na jego koszt. Natomiast jeżeli nie mamy sprawców, czyli nie wiemy, kto to wywiózł, no to koszt wywozu obciąża mieszkańców w budynku. Też mogę powiedzieć, że dzięki mieszkańcom akurat tego budynku udało nam się zlokalizować, namierzyć sprawcę, który wynosił śmieci pobudowlane, bo wykonywał remont w swoim mieszkaniu i ta osoba zabrała te meble po monicie pisemnym. Też również akurat budynek obok było takie zdarzenie, że ktoś podrzucił nam 16 opon, które można swobodnie zawieźć do ekoportu, podrzucił pod altanę, natomiast dzięki też lokatorom szybkiej akcji, ale też temu, że chcieli zaświadczyć w straży pożarnej, przepraszam, w Straży Miejskiej, podali swoje numery kontaktowe i służyli jako świadkowie, też się udało namierzyć sprawcę tego zdarzenia. Więc tutaj, jeżeli jest pomoc mieszkańców, to my jesteśmy w stanie to ustalić, tak? Tylko często mieszkańcy się boją powiedzieć, czy zgłaszają oczywiście, że to ktoś tam podłożył, oni widzieli, ale na Straży Miejskiej tego już nie potwierdzą, bo się po prostu boją. No, tak
mimo, że Straż Miejska zapewnia anonimowość i takie dokładnie zgłoszenie jest anonimizowane. Właśnie pani Katarzyna pisze, że ostatnio była świadkiem, kiedy pod wiatę śmietnikową na osiedlu Książąt Pomorskich podjechało auto, z którego dwoje ludzi wyciągnęło wory śmieci, stary telewizor, kartony oraz zużyty fotel, pozostawili przy śmietniku i pojechali. Pani Katarzyna, jak prawdziwy śledczy. Pojechałam za nimi, tak się złożyło, że akurat mogłam. Bezpośrednio po wyrzuceniu śmieci przy naszej wiacie pojechali na Warszawę i zaparkowali w domu jednorodzinnym, do którego weszli. Czy pani Katarzyna połączyła się z nami?
Tak, połączyłam się z Państwem i nie zgadzam się z tym, co mówi Pan kierownik
administracji. A konkretnie z czym? Dzień dobry, Pani Katarzyna.
Nie zgadzam się z tym, dzień dobry, że skobel na drzwiach to nie jest skobel od schowka pod schodami, tylko to jest skobel na drzwiach do piwnicy. To są, tam są boksy i te wszystkie śmieci są pomiędzy boksami od piwnicy. Ja mieszkam tutaj czwarty rok, rozmawiałam z lokatorami, to są złogi śmieci, które leżą tam od X czasu i nikt tego na bieżąco na pewno nie sprzątał.
Czyli pani Katarzyno i lokatorzy pilnują.
W tym boksie piwnicznym to się zgodzę.
Kiedy dzwoniłam do administracji, to pan mi powiedział, że mogą wywiesić karteczkę, żeby ludzie to sprzątnęli. Jeżeli tego nie sprzątną, no to wtedy na koszt ludzi, znaczy mieszkańców, będzie to uprzątnięte. Gdyby było uprzątnięte, gdyby były zabezpieczenia, gdyby było zamknięcie odpowiednie do piwnicy, nie byłoby tych problemów. A w tej chwili, owszem, może i są złogi po innych lokatorach z dalszego okresu czasu, ale jednak tutaj jest wielki bałagan. Pod schodami jest dodatkowy schowek, który jest cały zagracony rzeczami poremontowymi.
Pani Katarzyno, i pani nie jest jedyną w swojej klatce schodowej, której zależy na tym, żeby ta piwnica była czysta, drożna.
Nie, rozmawiałam z lokatorami i wszyscy chcieliby to, aby to zostało usunięte, jednak nic nie było robione od dłuższego czasu.
A chcę panią zapytać jeszcze o kwestię tej wiaty śmietnikowej. Czy pani gdzieś zgłosiła adres tych ludzi, którzy zawieźli te swoje śmieci z domku jednorodzinnego do waszej wiaty?
Tak, od razu z samochodu do Straży Miejskiej, ale pan mi powiedział ze Straży Miejskiej, że pod wiatę śmietnikową można wyrzucać wszystko, co nie jest białą...
Tą AGD, tymi białymi AGD, tak?
Tak.
Umownie białymi, można, prawda?
I jeżeli skoro wiata jest i nie jest zamykana, to można tam wystawić wszystko, meble, wszystko.
Pan kierownik ma doświadczenie w tego rodzaju sprawach. Czy rzeczywiście tak jest, że można sobie tak wystawiać wszystko pod wiaty, zwłaszcza nie na swoim terenie, nie przy swoim śmietniku?
A to tutaj Straż Miejska też ma trochę związane ręce, bo jeżeli ktoś wyrzuci śmieci, no powiedzmy to obca osoba spoza osiedla wyrzuci śmieci w obręb czy tam do altany śmietnikowej, to faktycznie Straż Miejska takiego sprawcy nie może ukarać, tak?
Jeżeli ja podaję adres, pod którego to zostało wywiezione i numer rejestracyjny, to również nie mogą.
A pani by była w stanie i chciała zeznawać, potem świadczyć?
Kiedy dzwoniłam do Straży Miejskiej, byłam tam na bieżąco i mogłam podać wszystkie dane, tak. Ale po prostu mnie lekceważono.
No dobrze, pani, no to Katarzyna, w takim razie taka prośba, do Straży Miejskiej dane, będziemy się
to prosiłbym przekazać. My możemy jako administracja też jak gdyby bezpośrednio to zgłosić do Straży Miejskiej i zobaczymy, co nam Straż Miejska odpowie, tak?
No i jeszcze jedno, drodzy Państwo, i prośba do Pana kierownika i do Pani Katarzyny. Spotkajcie się Państwo, może tam warto, Panie kierowniku, żeby się Pan wybrał, spotkał z mieszkańcami, żeby te sprawy związane z tą piwnicą raz na zawsze uregulować. Może się uda, może będzie po prostu lepiej i bezpieczniej.
No musi się udać, jak się spotkamy, na pewno się uda, tylko muszę wiedzieć, która to klatka. I mówię, proszę panią Katarzynę o kontakt do telefonu do administracji. Nie ma problemu najmniejszego.
Ja zadzwonię bezpośrednio do pana.
Dobrze.
Bardzo się cieszę. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję,
pani Katarzyna, pozdrawiamy. I pan Tomasz Luleczka, kierownik administracji Osiedla Książąt Pomorskich Spółdzielni Wspólny Dom. Kłaniamy się, pozdrawiamy, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
A teraz przenosimy się pod Sąd Okręgowy w Szczecinie. O tej porze kolejki już pewnie nie ma, ale właśnie nie tylko kolejki pod Urzędem Miejskim w sprawie rejestracji samochodu, czego podobno nie da się przeskoczyć. Nie da się i koniec, tak mówią urzędnicy z magistratu. Trzeba swoje odstać, żeby zarejestrować pojazd, trzeba się zapisywać, trzeba bladym świtem przychodzić pod Urząd Miasta, tak to jest. Ale teraz pojawiły się kolejki pod Sądem Okręgowym w Szczecinie. Na naszej stronie internetowej można przeczytać: gigantyczna kolejka nauczycieli przed szczecińskim sądem. Stoją, uwaga, od 4 rano. Dzisiaj było to ponad 200 osób, nauczyciele z całego regionu. Niektórzy po raz kolejny próbują załatwić w placówce przy ulicy Kaszubskiej zaświadczenie o niekaralności. A dlaczego potrzebne jest to zaświadczenie? Otóż pewien okres temu weszła ustawa Kamilka przeciwprzemocowa. No i teraz od wszystkich, którzy pracują z dzieciakami, wymagane są zaświadczenia o niekaralności. Wszystko wskazuje na to, że nauczyciele obudzili się w ostatniej chwili przed pierwszym dzwonkiem. Żeby te zaświadczenia załatwić, posłuchajmy, co mówili dzisiaj rano naszej reporterce Annie Połamar.
Drugi raz jestem. Pierwszy raz przyjechałam, to już nie było miejsca, żeby załatwić sprawę, bo już się wykończyli interesanci. No i dzisiaj jestem znowu.
Jestem czwarty raz tutaj. Tu są ludzie od czwartej godziny stoją i to jest od tygodnia. Tu są ludzie z województwa, przyjeżdżają pociągami, odjeżdżają z kwitkiem, żeby przyjechać znowu, przeżyć to samo.
Z tego co słyszałem, to jest tylko 130 numerków. Jak dobrze pójdzie.
I tyle właśnie dzisiaj zarejestrowała nasza reporterka, ale jeszcze zadzwonił nasz słuchacz podczujny 510 37 i 32.
Dzień dobry, proszę pana, tutaj Maciej ze Świnoujścia. Ja bym chciał, żebyś któryś dziennikarzy podszedł przed 7 najlepiej rano, nawet po 6, pod sąd okręgowy na ulicy Kaszubskiej i zobaczył, jaka ustawia się kolejka dla osób, które chcą uzyskać zaświadczenie o niekaralności. Kolejka się tworzy, nie wiem, może z pół kilometra. Jest limit przyjęcia osób, na przykład jutro ma być ponad tylko 130 osób i ci ludzie stoją sobie w kolejce, po czym jest limit 100 osób, był dzisiaj, następnie są odsyłani i proszeni o przyjazd następnego dnia. To się w głowie nie mieści, że coś takiego dzieje się w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Proszę mi wyjaśnić, co zrobić w przypadku, gdy ktoś przyjeżdża 100 km, bo decyzje są wydawane, orzeczenia, inaczej wnioski są wydawane tylko w sądach okręgowych, czeka w kolejce 3 godziny i potem się dowiaduje, że ma przyjechać na drugi dzień, bo dla niego nie ma miejsca. To jest coś, co się mnie naprawdę nie mieści w głowie. Dzisiaj akurat mi się udało po raz trzeci, proszę państwa, bo za każdym razem mnie odsyłano, a jeżdżę ze Świnoujścia 100 km, udało mi się jako ostatniemu wejść o godzinie 11 do sądu, gdzie o godzinie 8 stałem w kolejce. Potem jeszcze godzina czekania, bierze się numerek i godzina się czeka na podstawie numerka do wydania tego zaświadczenia. Bardzo państwa proszę o reakcję. Dzisiaj tam się po prostu działy dantejskie sceny. Liczę na państwa pomoc.
Ustawa, tak zwana ustawa Kamilka antyprzemocowa, weszła w życie 15 lutego, no i było wiadomo, że trzeba będzie te zaświadczenia mieć, a teraz wszyscy poszli do sądu, no i jak się można było spodziewać, pewnie jest wąskie gardło. Gdzie konkretnie, to wie nasz gość, pan sędzia Tomasz Szaj, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie. Dzień dobry, panie sędzio.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Skąd te kolejki?
Przede wszystkim trudno powiedzieć, skąd są te kolejki, ponieważ przepisy, które weszły w lutym 2024 roku, tak zwana ustawa Kamilka, w niczym nie rozszerzyła obowiązku uzyskiwania zaświadczeń, ponieważ zawsze do tej pory nauczyciele musieli przy zatrudnieniu składać zaświadczenie o niekaralności i w poprzednich latach nie było z tym problemu. Być może zbyt szeroko pracodawcy żądają teraz tych zaświadczeń, natomiast zarówno karta nauczyciela, jak i przepisy właśnie ustawy Lex Kamilek o przeciwdziałaniu przestępstwom seksualnym wymagają przedłużenia tego zaświadczenia tylko przy nawiązaniu stosunku pracy, czyli w przypadku, kiedy nauczyciel jest nowo zatrudniany i tak było od wielu, wielu lat. W związku z tym tutaj zaskoczeni jesteśmy tym ogromnym zainteresowaniem, bo w poprzednich latach to się absolutnie nie zdarzało, a też przepisy nie wskazywały nam na to, że musimy się do tego specjalnie przygotowywać.
Czyżby było tak, że dyrektorzy szkół nadinterpretują po prostu te przepisy, które wyszły?
Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć.
My zapytamy dyrektorów w następnych wydaniach Czasu Reakcji.
Analiza tych przepisów wskazuje na to, że absolutnie nie ma podstaw do żądania tych zaświadczeń od nauczycieli, którzy już są zatrudnieni, tylko od nowo zatrudnianych, co jest mechanizmem funkcjonującym od wielu, wielu lat i do tej pory nie było, rodziło problemów. Natomiast Sąd Okręgowy podejmuje teraz szereg działań zmierzających do tego, żeby tę sytuację jakoś rozwiązać. Natomiast problem polega na tym, iż aby wydawać to zaświadczenie, muszą to robić osoby specjalnie przeszkolone, posiadające odpowiednie uprawnienia.
Bo przecież mamy do czynienia z danymi bardzo wrażliwymi.
Zgadza się, są to dane bardzo wrażliwe, w związku z tym te osoby, które to robią, muszą być specjalnie przeszkoleni i te uprawnienia nadaje Ministerstwo Sprawiedliwości po specjalnym przeszkoleniu, odbyciu kursów i niestety procedura uzyskania tych uprawnień trwa kilka tygodni. Nie jesteśmy w stanie nagle skierować innych pracowników do tych działań. Aktualnie w sądzie okręgowym 3 osoby mają uprawnienia do tych czynności i wydają te zaświadczenia na bieżąco, jak tylko są w stanie. Stąd też te limity, które są ustalane. Sąd okręgowy podjął wszelkie działania, żeby poprawić tę sytuację. W przyszłym tygodniu 2 osoby wrócą ze zwolnienia lekarskiego i z urlopu i w tym momencie ta liczba się powiększy. Dokonujemy selekcji tych zaświadczeń, które wydajemy w normalnym toku i tylko wydajemy w sprawach pilnych. No, czekają niektóre mniej pilne zaświadczenia w bieżących sprawach, które toczą się w sądzie. One czekają. Po to, żeby właśnie móc zaspokoić potrzeby klientów sądu, którzy przychodzą na bieżąco na ulicę Kaszubską. No ale niestety nie jesteśmy w stanie zrobić więcej niż możemy, bo tylko mamy 3 osoby, które mają prawo to robić i nie jesteśmy w stanie znienacka, nagle skierować do tego innych pracowników, bo te osoby po prostu nie mają uprawnień i nie są w stanie ich uzyskać nawet w perspektywie tygodnia czy 2.
I tu nasz apel do dyrektorów szkół, do nauczycieli, żeby dokładnie zweryfikowali swoją sytuację, żeby zadzwonili też do kuratorium oświaty w Szczecinie, żeby sprawdzić kto, bo tak jak powiedział pan sędzia, to nowo zatrudniani nauczyciele powinni te zaświadczenia o niekaralności dostarczać. A ja panie sędzio, znalazłem na stronie gov.pl taką informację. Uzyskaj zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego i dalej. Potrzebujesz zaświadczenie z Krajowego Rejestru, czyli KRK na przykład o niekaralności. Okazuje się, że można je uzyskać składając wniosek o udzielanie informacji o sobie i tu można złożyć ten wniosek przez internet podobno, zakładając konto na platformie e-platformie KRK, czyli jest taka platforma Krajowego Rejestru Karnego. Czy pan to potwierdza, ale pytanie, czy to w ogóle też rozładuje tę kolejkę, bo i tak tych osób uprawnionych nawet przez internet wydających te zaświadczenia jest ograniczona liczba.
Zgadza się. Generalnie system Krajowego Rejestru Karnego obsługuje Ministerstwo Sprawiedliwości. W sądzie okręgowym jest tylko punkt wydawania zaświadczeń. Jak najbardziej istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia przez internet w formie elektronicznej. Trudno powiedzieć mi, ile czasu
czy szybciej, prawda?
Tak. Na pewno nie szybciej, o ile ktoś uzyska, dostanie się do sądu, dostanie to zaświadczenie w dniu dzisiejszym. Zgodnie z informacjami oficjalnymi, termin załatwienia sprawy przez ministerstwo wynosi 10 dni. Nie wiem, czy ten termin jest obecnie dotrzymywany, no, natomiast no, zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest nagła i paląca w sytuacji, kiedy nauczyciele chcą rozpocząć pracę 2 września. Dlatego też no, tutaj wszystkie możliwe siły, które mieliśmy, rzuciliśmy po to, żeby można było jak najwięcej osób obsłużyć i mamy nadzieję, bo też już miałem sygnały, że w dniu dzisiejszym powoli sytuacja zaczęła się normalizować. Mamy nadzieję, że przez te najbliższe dni, czyli jutro, pojutrze, ewentualnie poniedziałek, 2 września, będziemy w stanie przy maksymalnym wysiłku opanować potrzeby tych, którzy muszą te zaświadczenia uzyskać. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie nie musi mieć na dzień dzisiejszy zaświadczenia, to prosiłbym, żeby się wstrzymał kilka dni. Około połowy miesiąca z całą pewnością sytuacja powinna wrócić do normy i w tym momencie nie będzie żadnych problemów z uzyskaniem na bieżąco zaświadczenia, tak jak było do tej pory.
Dziękujemy za te wyjaśnienia. Pan sędzia Tomasz Szaj, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, do widzenia państwu.
Kłaniamy się do usłyszenia. No i czekamy na komentarze słuchaczy, także w tej sprawie czujny 510-37-32 i polecam raz jeszcze tę drogę e-platforma KRK. To należy wpisać w wyszukiwarkę. No i można złożyć wniosek przez internet. Czy szybciej go otrzymamy? Oto jest pytanie. Być może tak, być może nie, ale przynajmniej nie będziemy musieli o 4 czy 5 rano stać przed sądem po numerek. No, kolejka, miejmy nadzieję, się zmniejszy. A my ze swej strony, zarówno dyrektora jednej ze szczecińskich szkół, prawdopodobnie podstawowych, ale także w kuratorium będziemy pytali, jak to jest, od kogo są wymagane te zaświadczenia o niekaralności w związku z ustawą Kamilka, która, przypomnę, weszła w życie w lutym 2024 roku. 12.47. Audycja zbliża się ku końcowi i jako, że jest to program interwencyjny, gdzie często są poważne, smutne, konfliktowe sprawy, to na zakończenie chcemy coś o uśmiechu zrobić, bo tego uśmiechu w naszym życiu publicznym i naszym życiu prywatnym chyba jest ciągle za mało. A teraz zbliża się taki czas, to w piątek i w sobotę, kiedy będzie można się pośmiać do rozpuku i nauczyć się korzystać ze śmiechu jako metody terapeutycznej. A przy naszym telefonie gość, pan doktor nauk medycznych Jerzy Pobocha, specjalista psychiatra. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Dziękuję bardzo, że radio zechciało to włączyć do swojego programu.
No właśnie, bo chcemy o śmiechoterapii porozmawiać.
Tak, ponieważ jest to pewien paradoks, że my coraz częściej się zamartwiamy i narzekamy, a coraz mniej się śmiejemy. No i drugi taki ulubiony temat to jest stres. Zresztą media to bardzo napędzają. My właściwie stale żyjemy w ekstremalnym stresie. Między innymi dzieci, jeżeli wstaną z łóżka, no to już są poddawane ekstremalnemu stresowi, bo trzeba iść do szkoły. To
tak, jest szybko ubieraj się, jedz śniadanie, gdzie masz worek i tak dalej, i jest tak, już tak nakręcony dzień, jeszcze my potem do pracy. I... No i nie ma czasu na ten uśmiech.
Chciałem tutaj powiedzieć, że śmiech jako metoda terapeutyczna jest stosowany na całym świecie. Ma on zresztą uwarunkowania historyczne. Już przecież w wiekach średnich byli ci na dworach królewskich, byli błaznowie, którzy rozśmieszali królów czy książąt po to, żeby im się samopoczucie poprawiło. Z tym, że wtedy to było to oparte tylko na intuicji. W 2021 roku przeprowadzono szereg badań naukowych, które potwierdziły, że te pozytywne emocje, które wywołuje śmiech, zwiększa się ilość endorfin, czyli tych hormonów szczęścia, stres ulega minimalizacji, ale co jeszcze bardziej ważne, wzmaga się układ odpornościowy, to znaczy zwiększa się ilość tych komórek zabójców, które zabijają komórki nowotworowe. Dlatego jeżeli zachorujemy na nowotwór, powinniśmy się śmiać od wieczora do rana i od rana do wieczora, ponieważ w ten sposób możemy sobie pomóc, odwrotnie jak robi przeciętny pacjent, który się zamartwia od rana do wieczora.
Śmiech, panie doktorze, to potężna broń, ale nawet uśmiech już leczy, prawda? Uniesienie kącików ust okazuje się ma zbawienny wpływ na organizm.
Tutaj na świecie są na przykład organizowane kluby śmiechu i ich członkowie mają takie między innymi zadania, że nawet w poważnych sytuacjach staraj się dostrzegać zabawne strony życia. Naucz się śmiać z własnych przygód, przywat, dziwat, kaprysów i tak dalej. Ja to często pacjentom mówię, że w przypadkach jakichś losowych, pamiętaj, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, co w większości przypadków się sprawdza. A więc jest to pewna filozofia, pewna umiejętność wykorzystywania śmiechu, stosowania śmiechu i bycia w tym dobrym nastroju.
A czy można się nauczyć... Panie doktorze, można się nauczyć śmiechu bez powodu? Tak właśnie można to wyćwiczyć?
Trzeba się tego nauczyć, żeby na pewne rzeczy umieć reagować śmiechem. Ja pacjentom daję taki przykład. Na darze Pomorza jest obiad kapitański. Jeden z gości wyciąga karalucha. Kapitan wrzeszczy, co to jest? Przylatuje kucharz i mówi skwarek, po czym zjada to. I w ten sposób żart pokazuje tę sytuację. A więc umieć z pewnych sytuacji wyjść z uśmiechem, z żartem, obrócić to w żart, prawda? I to wywołuje śmiech. Czyli inny taki przykład, spotyka się dwóch kolegów, jeden mieszka na 35 piętrze, windy nieczynne, więc idą schodami, opowiadają sobie dowcipy, dochodzą na te 35 piętro i nagle zapraszający mówi: teraz ci powiem najlepszy dowcip, nie mam kluczy. Moje pokolenie było takie, które znało setki, jeżeli nie tysiące dowcipów, natomiast to pokolenie mówi, że dowcipy to jest coś niestosownego, lepsze są memy, czyli takie bierne tylko przyjmowanie śmiechu.
Rzeczywiście, za czasów PRL-u często to był taki wentyl bezpieczeństwa, różne kawały, dowcipy i to krążyło.
Dowcipy polityczne,
i rzeczywiście
tak.
Bawiliśmy się znakomicie. Trzeba uczciwie naszym słuchaczom powiedzieć, że te warsztaty śmiechu są za pieniądze. 40 zł za 90 minut. Musimy być uczciwi wobec naszych słuchaczy, ale zdecydowaliśmy się o tym powiedzieć w Radiu Szczecin, dlatego że właśnie uważamy, że tego śmiechu jest w naszym życiu publicznym i prywatnym zbyt mało. Panie doktorze, jak się zapisać na te warsztaty śmiechu?
Podaję tutaj adres mailowy, bardzo prosty, kontakt@warsztatyśmiechu.pl, bez kropki, znaczy kropka jest tylko po śmiechu. kontakt@warsztatyśmiechu.pl. To się wszystko będzie odbywać w szkole, która zresztą nomen omen jest imieniem kawalerów Orderu Uśmiechu.
No to jak najbardziej na temat. To jest Czorsztyńska 35, to jest na Pogodnie.
Czorsztyńska numer 35, piątek godzina 18 i sobota godzina 11 i godzina 13. Będzie prowadził to pan, który już od wielu lat prowadzi tego typu zajęcia z zakresu gelotologii, bo tak to się fachowo ta działalność nazywa.
A pan doktor będzie tam obecny, czy pan już zęby zjadł na śmiechu?
Będę również. Tą terapię ja stosuję w takie spotykania z pacjentami. Zawsze pacjent do mnie wychodzi na końcu, wysłuchawszy kilka dowcipów. I całe to spotkanie ze mną w gabinecie prowadzę właśnie w taki sposób, jakby to było w ramach śmiechu. Mimo że czasami tym ludziom jest nie do śmiechu.
Panie doktorze, mam wrażenie, że naszym politykom przydałyby się takie zajęcia śmiechoterapii, prawda?
Na pewno, miny, na te takie zaciśnięte zęby, czasami nawet pięści i tak dalej. Tak, oczywiście.
Bo mam wrażenie, że w naszym życiu publicznym jest dużo ironii, sarkazmu, czyli takiego, można powiedzieć, jadowitego śmiechu.
Śmiechu, tak.
Natomiast brakuje takiego rubasznego, radosnego.
Chodzi o śmiech beztroski, rozweselający, terapeutyczny, sprzyjający zdrowiu.
No to zapraszamy i uśmiecham się do pana doktora. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Uśmiecham się do tych, którzy przyjdą. Wszystkiego najlepszego.
Pozdrawiamy, pan doktor nauk medycznych Jerzy Pobocha, specjalista, psychiatra. I ja jeszcze przypominam, fizjologiczne korzyści ze śmiechu. Śmiech stymuluje pracę mięśni, zwiększa przepływ krwi, wspomaga wydzielanie endorfin. Regularne śmianie się pomaga w redukcji objawów depresji i lęku, poprawia samoocenę. Sesje śmiechoterapii mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo. Śmiech bez powodu to jedno z popularnych podejść i to jest joga śmiechu nawet, która łączy ćwiczenia oddechowe z wymuszonym śmiechem. I śmiechoterapia jest stosowana w szpitalach, domach opieki, centrach rehabilitacyjnych. To dlaczego ma nie być stosowana w naszym życiu? Jak najbardziej zachęcamy, więcej się do siebie uśmiechajmy nawzajem i śmiejmy się do rozpuku, jeżeli tylko jest okazja. Dziękujemy bardzo za dziś i uśmiechamy się do słuchaczy. Wawrzynie Czwaja, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Spotykamy się w czasie reakcji jutro po godzinie 12. Do usłyszenia.